bo trudne jest rozpoznać to w Duchu Świętym, co faktycznie jest tym wyzwaniem, no bo mamy ograniczone możliwości, nie przychodzi po 5, po 10 tych młodych kobiet, więc nie mamy tych tak zwanych doładowań personalnych, nie? I teraz zrezygnować, czy rzeczywiście zrezygnować z tej młodzieży, czy może bardziej na nią postawić. Nie?
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witamy razem z Olą, ale dzisiejszego dnia nie ma ze mną Oli, ale z siostrą Emanuela. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Dlaczego siostra Emanuela? Dlatego siostra Emanuela, ponieważ siostrę Emanuelę znam od lat. I siostra Emanuela jest siostrą uczennicą krzyża, takiego zakonu, który powstał dosyć niedawno, więcej siostra Emanuela o tym opowie. I zaprosiliśmy siostrę tu do naszego podcastu, ponieważ razem z Olą od dawna jakby fascynujemy się z taką młodością, taką energią, taką świeżością, która bije od sióstr w ogóle tego zakonu. I też nas jakby też fascynuje sam fakt, że ten zakon powstał niedawno, bo zwykle kojarzy tak, że zakony to już były, te co są, to przeżyły, albo nie przeżyją, ale generalnie nowe, to w dzisiejszych czasach zakon, na jakich zasadach, po co, chyba już wszystkie rzeczy albo idee, dla których mogłyby istnieć wymyślone, okazuje się tak, że nie. Że są powody, dla których tworzymy nowe zakony. I siostra Emanuela, jeżeli mogę tak, bo tak rozmawiamy ze sobą na co dzień. Najpierw chciałem, żebyś powiedziała parę słów o sobie. Co lubisz, zanim przejdziemy, co robiłaś kiedyś, zanim przejdziemy, dlaczego jesteś tu i teraz.
Tak, co lubię, tak może wystartuję z czymś takim. Lubię spotykać ludzi. I tak w ogóle przyznam szczerze, że to spotkanie jest też dla mnie zaskakujące, chociaż bardzo się z tego cieszę. Lubię spotykać ludzi dlatego, że jakiś czas temu też odkryłam, że ludzie pomagają mi być po prostu normalną i zwyczajnie pomagają mi w codzienności też być... No, rozwijać się jako kobieta, jako siostra. To może tak, ale...
A co robiłaś jak zanim wstąpiłaś do zakonu?
Zanim wstąpiłam do zakonu, to byłam bardzo mocno zaangażowana w grupę parafialną, ale też między innymi byłam w moim liceum zaangażowana w taką grupę teatralno-sceniczną. Mieliśmy tam różne pomysły na wystawianie mrożka itp. Robiliśmy różne takie, w tych czasach lat 90. to takie różne tam eventy pozyskiwania środków na szkołę. Na liceum, takie liceum z tradycjami. Ja pochodzę z województwa, z tej części poznańskiej. Ja uczyłam się w liceum w Środzie Wielkopolskiej. I rzeczywiście taką mieliśmy bardzo zgraną paczkę ludzi. A poza tym w tej przestrzeni takiej religijnej, kiedy już doświadczyłam nawrócenia, kiedy się nawróciłam tak z takiej wiary tradycyjnej, bo z takiej rodziny też pochodzę. Brat mojego taty był kapłanem, już jest nieżyjący. Kuzyn mojej mamy jest kapłanem. Kuzynki mojego dziadka to siostry, osoby konsekrowane, które żyły we Francji. Więc my mamy... Ja pochodzę z takiej rodziny, ale kiedy doświadczyłam sama osobiście tego spotkania takiego żywego z Bogiem, z Jezusem, Panem Zmartwychwstałym, to tak głębiej weszłam też w tę strukturę wspólnoty parafialnej. I tam robiłam różne muzyczne rzeczy. Też między innymi organizowaliśmy, pomagałam jako wolontariuszka przy takich festiwalach z niepełnosprawnymi. I pamiętam kiedyś jeszcze, żeby tak nie reklamować, ale taka była gazeta, bodajże Jestem, takie czasopismo. I oni tam kiedyś zrobili o nas artykuł, bo to tak sporo młodych ludzi pomagało przy takim festiwalu. On nie był taki stricte religijny, ale to był taki festiwal w mieście właśnie dla takich.
I teraz tak. Jest powołanie i przyznaję, że to jest temat, na którym można by się oczywiście też dłużej zatrzymać, ale masz takie doświadczenie, masz taki background. Ja najpierw tak zapytam od ciebie, dlaczego zdecydowałaś się na ten zakon? Dlaczego uczennicę krzyża?
Ja w ogóle, kiedy doświadczyłam tego, miałam takie swoje doświadczenie, że w pewnym etapie życia w szkole średniej miałam przekonanie, że czy takie przeświadczenie, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Miałam takie różne pomysły na swoje życie, chciałam uczyć w szkole, chciałam pracować z młodymi ludźmi, z młodzieżą. W tej intencji też poszłam, miałam taką intencję, poszłam w pierwszej pielgrzymce do Częstochowy i miałam takie mocne, silne przekonanie, właśnie kiedy doszliśmy do celu, przed obrazem, że mam iść za Jezusem. Ja jeszcze nie wiedziałam tego, na czym to polega, jakby o co tak naprawdę chodzi. Jeden z moich kolegów z tej takiej paczki, który już był klerykiem w seminarium poznańskim, znał siostry. On tak mnie tam obserwował, powiedzmy, i on mnie w cudzysłowie przypadkiem
wziął. Uczennicę.
Tak, znał. I on mnie zawiózł, wziął mnie do Szczecina. Powiedział, słuchaj Ela, bo ja tak mam na imię z chrztu, Elżbieta. Słuchaj Ela, pojedziemy do takich sióstr, żebyś poznała takie siostry. I tam wyciął mi taki w cudzysłowie numer, ponieważ siostry wtedy już miały taką część, która nazywała się Dom Kontemplacyjny w Charyzmacie. I kiedy dojechaliśmy do tego Szczecina, ja miałam wtedy 17 lat, 18 chyba nie miałam jeszcze. I kiedy dojechaliśmy, on powiedział, wiesz co, to ja idę do tego domu, a ty tutaj sobie z siostrami żyj przez 3 dni. No i ja zobaczyłam otwartość sióstr, naturalność. I to chyba jest to. I tak to przyjęłam. Ja rozważałam też.
Tak, czyli w jakiejś mierze pociągnęła cię wspólnota. Tak, ta konkretna wspólnota, te konkretne świadectwa były dla ciebie świadectwem, i że chciałabyś tak żyć.
Tak.
A jeżeli chodzi o sam, no bo z czasem, prawda, no po 3 dniach nie powiedziałaś, bukuję, ale z czasem dowiadywałaś się więcej o samym zakonie, prawda? To co w tym zakonie, w tej jakby pewnej wizji, w tym całym
celu
jest takiego, co cię jakby porwało akurat w tym zakonie. No przecież no mamy do wyboru póki co jeszcze tych parę zakonów innych jest. Co cię w tym porwało?
W tej wersji teoretycznej to usłyszałam, że to jest praca ze świeckimi, formacja świeckich, bycie ze świeckimi. I zobaczyłam to w praktyce, w jaki sposób siostry nie tyle coś prowadzą, to też widziałam, ale w jaki sposób żyją, w jaki sposób podchodzą do ludzi, w jaki sposób z nimi rozmawiają, jak są naturalne, jak są otwarte, jak są takie siostrzane, przyjacielskie, zwyczajne. I to było coś, co było na tak. Ale też ten charyzmat, taki ukryty, ofiarowania tego, co mnie martwi, cierpienia i radości za tych, którzy są daleko od Boga. Później mi się to tak naprawdę złożyło z takim aspektem trochę dominikańskim, kiedy byłam na placówce, pracowałam i współpracowałam z Dominikanami właśnie w Szczecinie. Tam miałyśmy taki czas posługi. I kiedy poznawałam też, no bo byłam wtedy młodą siostrą, tę historię świętego Dominika i w jaki sposób on się zapalił do głoszenia Ewangelii, żeby iść do tych, którzy są daleko. Bardzo mi się to złączyło po prostu też z tym, co my robimy.
Tak, ale dla części osób, jak słyszy, że to są siostry uczennicy krzyża, kojarzy się to z dniem takiego nieustannego smutku, cierpienia, rozpamiętywania pewnego trudu. Ty wyjaśniłaś, że chodzi wstępnie, że to chodzi o takie powierzenie i zawierzenia siebie i innych spraw, ale generalnie ja odbieram ciebie i was, jak was widzę, postrzegam w dużej mierze jako osoby właśnie takie dynamiczne, pogodne i widzące bardzo dużo dobra, które dzieje się w świecie, dzięki temu, co się wydarzyło, jeżeli postajemy jakby w duchu naszego katolicyzmu, chrześcijaństwa. I powiedz mi, czy w jakiś sposób wydaje ci się, że dlatego zakonu jest specyficzne to łączenie tej pogody, radości, dynamiki z tą taką albo taką refleksją i kontemplacją? Czy jest gdzieś taki element, czy to jest tylko takie moje wrażenie?
Tak jest. My to mamy w naszych założeniach, ponieważ te pierwsze etapy tworzenia wspólnoty, zwłaszcza lata 90., początek lat 90., kiedy nasza założycielka troszeczkę podupadła na zdrowiu, siostra Chrystiana, wówczas już byłyśmy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, przyjęte do tej diecezji, tak to powiedzmy nazwijmy na razie tak wstępnie, formalnie. Naszą przełożoną generalną, taką opiekunką była siostra Miriam od Krzyża Pustelnica. Karmelitanka, która wyszła z pustelni i ten rys, o której chodziło naszej założycielce, siostrze Chrystianie, byśmy miały też ten rys kontemplacyjny, dlatego że siostra uważała i uważa do dziś, że nie możemy iść do ludzi, kiedy sami nie napełniamy się tą miłością Jezusa, kiedy same nie jesteśmy w tej ciszy, w kontemplacji, kiedy same nie jesteśmy właśnie przemieniane ciągle. No i stąd to połączenie. Nie? To, czyli my rozumiemy tę nazwę uczennice, co zresztą kołnierzyk wyraża tak, w pewien sposób, krzyża, rozumiemy jako uczenie miłości, jako się uczenie miłości, jako przyjmowanie miłości Boga, jako właśnie przyjmowanie tej siły, która płynie z miłości.
Z tego, co tak sobie tak wyobraziłem, to ty wstąpiłaś do tego zakonu na samych jego początkach.
Tak. Znaczy, może nie stricte samych, ale tak, to był 1995 rok.
To był który rok istnienia zakonu?
No tak, 12, 14.
Czyli to są lata 80.
Tak. W ubiegłym roku obchodziliśmy 40-lecie.
40-lecie.
Tak.
Bo to jest tak, że w pewnej przestrzeni ilości zakonów, no żeby powstał zakon, musi coś go charakteryzować. Wydaje mi się, że władze kościelne mówią dobrze, jeżeli on ma jakiś taki wyraźny charyzmat. Mhm. Jak myślisz, tak z punktu widzenia już historycznego, bo teraz nie wiem, to twoje doświadczenie, jak rozmawiacie się z tam, z tego, co wiesz, co spowodowało, że ten zakon powstał? Że ktoś się jaka główna jego idea, co takiego było, co go odróżnia, albo co zachęca do tego, żeby on powstał jako uczennica krzyża. Bo przecież nikt nie poszedł do biskupa i powiedział, no my chcemy mieć tu kołnierzyki, tu krzyżyki i będziemy uczennicami. Tak. Tylko jeżeli to się da w ogóle powiedzieć, to jest trudne pytanie.
Ja myślę, że trzeba powiedzieć o naszej założycielce, czyli siostrze Chrystianie. Część w ogóle osób, z którymi już miałam okazję rozmawiać, czy jak ktoś po prostu zwyczajnie tak pyta, a to pewnie wasza założycielka jest taką świętą, to ile lat temu powstałyście? I odpowiadam, że świętą być może jest, ale żyje. Okay. więc to jest doświadczenie jej. Ona była we wspólnocie sióstr nazaretanek i bardzo mocno praktycznie krótko po ogłoszeniu dokumentów soborowych przejęła się dekretem o apostolstwie świeckim. To było coś, co ją przeszyło na wskroś i od wtedy zaczęła miewać takie myśli, że powinno powstać zgromadzenie, które mocno się przejmie tym dekretem, mocno się przejmie nauczaniem Kościoła w tym zakresie i będzie to robić. I próbowała to też wdrażać w swojej wspólnocie nazaretańskiej, ale ta historia się różnie tam toczyła. Do tego momentu, nawet kiedy wokół niej zgromadziły się też dziewczyny z grup, takich wtedy to były grupy pomocników Matki Kościoła, aż po taki moment, kiedy jedna z jej przełożonych wyższych ze wspólnoty, ze zgromadzenia sióstr nazaretanek jej powiedziała, siostro, mnie się wydaje, że siostra chyba ma założyć nowe zgromadzenie, bo siostra już wykracza poza nasz charyzmat, poza naszą działalność. I od tego się to tak naprawdę zaczęło. Od takich tych pierwszych aktów powierzenia się Maryi, bo też to jest taki nasz trochę ukryty rys. No Maryja była jako ta pierwsza matka, pierwsza uczennica krzyża, stała pod krzyżem. Tak na marginesie, dlatego u nas jest trochę tak, co nie do końca jest tam może rozumiane. My w tej naszym nazewnictwie nie używamy tytułu matka dla przełożonych. Mamy tak to zapisane w konstytucji, w naszym prawie, że tytuł matki rezerwujemy tylko dla Maryi, więc nie ma u nas matki takiej, matki byłej, matki przyszłej. Oczywiście to jest tradycja innych zakonów. My tak do tego podchodzimy i sama nazwa komunio, wspólnota, ma trochę to nam przypominać, zabezpieczać. No różnie to bywa ostatnio nawet na kapitule 4 lata temu o tym rozmawiałyśmy, na ile to komunio, czyli komunio sororum, wspólnota sióstr. To mamy w nazwie nie tyle zgromadzenie, congregatio, by powiedział już prawo i powiedziałaby łacina, ale komunio, jako taka specyfikacja tego, co jest dla nas ważne, czyli zawiązywanie tych relacji komunii. Tak jak Jezus, tak jak Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty razem w Trójcy, w tym krzyżu, z nami komunię, tak my ze sobą komunię. No i jak my tak się rozwijałyśmy, były konkretne akty, takie różne akty prawne, aż po taki moment, kiedy się wysyła do kongregacji właśnie dotyczącej zgromadzeń zakonnych, wysyła się dokumenty i wtedy oni wszystkie dokumenty, zwłaszcza to prawo spisane, rys historyczny, też tam się podaje, bardzo tutaj opieka Kościoła jest taka wyczulona w tym temacie, podaje się liczby osób odchodzących, podaje się powody. Kościół to bardzo, przynajmniej na tym etapie wtedy, bardzo weryfikował. I wtedy daje takie rekognicjo tak zwane. I wówczas biskup danego miejsca, mając tę aprobatę Stolicy Apostolskiej, może te dokumenty zatwierdzić. No i tak się z nami stało. I przez to, że właśnie ta specyfika polegała na tym wejściu w tego ducha ofiary za tych, którzy są daleko, i ten kontakt, formacje świeckich.
Ale to jest też taka niesamowita historia, bo jak tylko to opowiadasz, to sobie mogę wyobrazić, jakby nie porównując jakby formatów historycznych postaci, ale to tak jakbyśmy rozmawiali teraz, że rozmawiamy w czasach świętego Franciszka, jak powstaje zakon świętego Franciszkanów, albo w czasach świętego Dominika, jak powstaje zakon Dominikanów, prawda? To my mamy taką okazję, takie szczęście, jakby towarzyszyć temu wydarzeniu. A powiedz mi, jeżeli chodzi o taką statystyczną, liczbową sytuację, powstawałyście w momencie, kiedy ten Kościół katolicki jako pewna struktura, jako pewne zwyczaje, jako pewien nawyk, jako pewna taka tradycyjność w społeczności była bardzo, bardzo mocno umocowana. A teraz jakby po tych 40 latach jesteście trochę w innym świecie. Mhm. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w innym świecie, prawda? Kiedy powołania wszyscy się podną, żeby były, bo po prostu ich nie ma. Jak sobie radzicie w tym kontekście? Czy była, po pierwsze, czy jakby po powstaniu była taka fala, że było dużo nowych powołań u was? I czy to jest utrzymywane, czy o to trzeba się starać, tak jak w całym Kościele teraz, w dzisiejszych dniach?
Tak, już trochę jest, ty sam odpowiedziałeś na to pytanie, bo faktycznie tak było, że te pierwsze lata, nawet wydaje mi się, tak jak patrzę tak statystycznie, to tak gdzieś do 20 lat, to były naprawdę takie lata, że przychodziły młode kobiety, w moim na przykład roczniku było nas 10. Nie, nas 10 zaczynało ten czas postulatu. Tak. Śluby złożyło 5, ale nas zaczynało 10, więc to tak wyglądało. Teraz wygląda to różnie, ale ostatnie lata, jakieś takie, nawet ja bym powiedziała ostatnie 10 lat, dlatego że ja zajmowałam się też przez 12 lat do jeszcze tam 2 lata wcześniej, zajmowałam się taką formacją sióstr, towarzyszeniem kobietom, siostrom, które już zdecydowały się, już były po nowicjacie, a decydowały się już tak na serio i składały śluby wieczyste. Więc bardziej obserwuję takie zjawisko, nie tyle może tych takich tłumów, które tam idą do tych zakonów czy do nas, to są pojedyncze osoby, czasem po 2, po 3, teraz mamy 3 takie młode kobiety, młode siostry w postulacie, ale przesunął się wiek decyzji.
To późniejsze?
Tak, przesunął się wiek decyzji.
Na wcześniejszy.
Przesunął się wiek decyzji. Mamy, żartujemy tak sobie czasem, że nie, to teraz nie jest tak lekko, że to trzeba z młodymi trzymać, bo wywiozą w tuje i nie wiadomo co człowiekowi tam później, co będzie sam robił, bo ich mało jest w tym znaczeniu. Więc przesunął się wiek decyzji i też chyba mogę powiedzieć o tym tak tutaj, że trochę jest tak, że tak jak kondycja młodych, którzy wchodzą w zawody, wybierają studia, zawierają związki małżeńskie, jest różna, tak kondycja tych młodych kobiet też jest różna. I to, co ja osobiście bardzo sobie cenię, to, żeby im pomagać rozeznawać i ewentualnie korygować, czy jakoś pokazywać to, co może być do pracy, z czym można żyć, też w tym aspekcie, no w jakiejś mierze, zwłaszcza w aspekcie ludzkim, takim psychicznym, bo to później się niesie i no jak to właśnie, jak może ślepy kulawego prowadzić, prawda? Więc jak można iść do ludzi, jak można im towarzyszyć w formacji, kiedy to jest nasz charyzmat, kiedy samemu się też borykam, nie? Z czymś, albo nie wiem, z czym się borykam. Tu jest clue. Nie?
A czy po tych 40 latach, tak mówimy, że jakby świat się jakby zmienia, zawsze się zmieniał.
Tak.
I mówisz tak fajnie teraz o tych przychodzących siostrach i tych postulacie, ale czy pewnie 40 lat to był jakiś czas, jakiś podsumowań, refleksji? Czy jest coś takiego, jak sobie rozmawiałyście o tym, dlaczego powstał ten zakon, dlaczego tu przyszłyście? Czy jest coś takiego, że ten charyzmat odrobinę się zmienił, albo realizując ten charyzmat, jest jakieś wyzwanie przed wami mocne, albo wy sobie stawiacie na przykład, że po tych 40 latach stwierdzamy, że rodzina, albo po tych 40 latach stawiamy, że powinniśmy mieć ośrodki, w których się spotykamy, albo po tych 40 latach stwierdzamy, że kontemplacja. No nie wiem, czy jest jakiś taki aspekt, który po tych 40 latach wydawałem się taki jeszcze bardziej taki precyzyjny, albo takim jest dla was takim wyzwaniem na kolejne, nie wiem, 5-6 lat.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę trochę jestem świeżo po, jeśli to tak można nazwać, w ubiegłym roku, rok temu, miałyśmy takie forum apostolskie. Tak chciałyśmy przeżyć ten jubileusz 40-lecia i zjechałyśmy się do jednego z domów rekolekcyjnych pod Warszawą.
Tak ile naprawdę was było?
Nas było tam 61.
Fajnie.
Zjechałyśmy się wszystkie. I miałyśmy taki swój program modlitwy, życia, ale też taki program paneli, dyskusji i ten czas trochę pokazał jakąś taką rozpiętość między nami w znaczeniu rozstrzelenie w tematach. Może nie tyle rozbieżność, ale pokazał odmienność punktów widzenia, co jest w ogóle cenne. Ale w momencie, kiedy zrobiłyśmy sobie takie zadanie, okej, to teraz spróbujmy jakoś zrobić i też spróbujmy coś zredukować, a coś wzmocnić, spróbujmy postawić, co jest naszym priorytetem, to było bardzo trudne dla nas.
To było bardzo trudne.
I ja myślę, że do dzisiaj jakoś mamy, tak zbieramy trochę owoce tego spotkania. To było trudne, bo trudne jest rozpoznać to w Duchu Świętym, co faktycznie jest tym wyzwaniem, no bo mamy ograniczone możliwości, nie przychodzi po 5, po 10 tych młodych kobiet, więc nie mamy tych tak zwanych doładowań personalnych, tak. Nie? I teraz zrezygnować, czy rzeczywiście zrezygnować z tej młodzieży, czy może bardziej na nią postawić, nie? Czy rzeczywiście zrezygnować z tych kateches w szkołach podstawowych, czy właśnie nie, bo to jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze tam być w tym środowisku. Nie? Tutaj były momenty, że się bardzo różniłyśmy.
Ale wspomniałaś o różnorodności. To z jednej strony tak, to tak fajnie brzmi. Ja ze swojego przełomu, że to jest takie bardzo cenne i fajne, ale czasami człowiekowi uszami chodzi ta różnorodność, bo nie wiem, jak to wiele, jak cudownie buduje to, co robimy, a jednocześnie jak ciężko czasami przebrnąć. Ale z drugiej strony jest takie pytanie. Każda z sióstr przychodzi też, mając świadomość tego charyzmatu, ale z jakąś sobą, z jakimiś swoimi planami, marzeniami, potencjałem. Czy myślisz, że w waszym zakonie ten potencjał może być realizowany? Czy ja tak nie chcę, żeby to pytanie zabrzmiało niezręcznie.
Ale moja generalna nie oceniła tego. mojej odpowiedzi.
W jakiejś mierze na pewno, jak ktoś posłucha, to oceni, prawda? Ale czy twoje prywatne zdanie, czy jakby, bo wiesz, jest siostra generalna, ale ty też masz pieczę nad innymi siostrami. To tak, nie jest tylko tak, prawda? Tak.
I możesz jestem też członkiem rady, więc
Więc możesz to powiedzieć jako osoba, która jakby temu podlega i za to odpowiada. Więc i chodzi o pewną dbałość i myślenie o tym. Czy myślisz, jakby, czy bierze się pod uwagę i czy siostry, które wstępują, czy w ogóle jest jakaś taka przestrzeń na to, że one mogą służyć także swoimi potencjałami, typu odpowiadamy trochę i słuchamy tego, co one chciałyby wnieść, co wy chciałybyście wnieść.
Jest taka przestrzeń. To uczciwie mogę powiedzieć, że jest, ale możemy dyskutować o skali.
O skali.
Możemy dyskutować o tym, czy faktycznie jest w takim procencie wykorzystana, jakby mogła, nie? Ale
chciała.
Jakby na przykład, ja na przykład widzę u kogoś potencjał, kto przychodzi, nie? I jako też radna proponuję jakieś posłanie, jakieś zadanie, ale ktoś tam ma inne zdanie, nie? Czy powiedzmy widzi to inaczej i tam rozmawiamy. No zasadniczo praca zarządu, przynajmniej u nas, to polega na tym, że my jako rada doradzamy generalnej, my nie decydujemy, tylko sytuacji wyjątkowych my decydujemy przez głosowania tajne bądź takie jawne, ale tak to naszą rolą jest doradzanie, takie też pozyskiwanie informacji z naszej strony, żebyśmy mogły jej odpowiednio naświetlać sprawę, które ona ostatecznie podejmuje, w których ona podejmuje decyzję.
Jasne. A powiedz mi, Emanuelo, takie techniczne pytanie. A dużo macie domów w Polsce, miejsc, gdzie jesteście?
12.
12. A macie gdzieś poza Polską?
Tak naprawdę mogę powiedzieć, miałyśmy, bo zamykamy ten dom w Kazachstanie. To jest placówka w Chromtau. Zamykamy ją. Trochę próbowałyśmy ją ratować, to też takie eksperymentalne doświadczenie, ale ze względu na takie różne uwarunkowania i chyba też nasz taki moment i personalny, i też być może, tak ja, to jest moje osobiste zdanie, zbyt mały wkład w przygotowanie do tej misji spowodował, że my jednak trochę zbieramy konsekwencje tego. No tak. Przede wszystkim językowe, bo sytuacja w Kazachstanie jest teraz taka, że Kazachowie wypierają nawet język rosyjski i w urzędach próbują posługiwać się kazachskim, który jest w ogóle bardzo trudny językiem. No więc to jest taka, to była misja polska, bo tam był polski ksiądz i on znakomicie tam funkcjonuje, ale jednak takie przygotowanie językowe, merytoryczne tak. jest bardzo ważne.
Tak sama powiedziałaś, jeżeli chodzi o tą relację, o pracę ze Świckimi, no to język tak. jest jednak podstawą. Tak, tak. A to potwierdza, że ten język jest dosyć ważną naszą jakby funkcją. Tak, tak. Super, Emanuelo, a jakbyś mogła powiedzieć, bo ty jesteś w zakonie ile, w zgromadzeniu ile lat już?
No to zależy jak liczyć, ale wstąpiłam w 1995, to można sobie policzyć.
Jesteś kawał czasu.
Tak.
Popytałem o, trudno ci było powiedzieć o wyzwanie, które stoi przed zakonem. Mhm. A jakbyś mogła powiedzieć taki swój challenge, bo tak się mówi, jesteśmy posłuszni, pokorni, słuchamy naszych przełożonych i jesteśmy wspólnotą. Tak, absolutnie się zgodzę, ale jest tym wszystkim, że po tych latach masz taką, pewnie już taką intuicję, świadomość tego, co możesz, a co nie możesz, w sensie takiej przestrzeni. I jeżeli to wyzwanie byłoby jakieś, które możesz realizować, to co jest dla ciebie wyzwaniem na te kolejne lata bycia w zgromadzeniu?
Nie mam jakiegoś konkretu.
A prawda? Co chciałabyś, żeby było?
Co bym chciała, żeby było? Na pewno to, co mi towarzyszy w ogóle, to jest taki sposób towarzyszenia świeckim, zwłaszcza małżonkom, żeby on był odpowiedzią na tu i teraz i żeby był taką asekuracją dla nich. Może przez to też, co robię, bo też... Prawda? To wiesz, że też między innymi zajmuję się taką pracą sądową, tak. pracą po prostu, jestem obrońcą węzła małżeńskiego w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym i poza tą pracą taką stricte sądową, kiedyś byłam też sędzią przysłuchującym w sprawach o nieważność małżeństwa, teraz mam tu inne stanowisko, prowadzę takie konsultacje z osobami, którym właśnie rozpadły się związki i szukają, o co tak naprawdę chodzi i co tam się stało, więc jestem trochę jak Jan Bosko, święty Jan Bosko, przekonana do profilaktyki, dlatego jak widzę te małżeństwa, które działają, które żyją, które walczą, które po prostu, którym się często wydaje, że w ogóle jest bardzo źle, ale naprawdę idą do przodu, to chyba to jest takie, żeby być dla świeckich. A tak w ogóle to myślę, co ja, po prostu przeżyć życie tak dobrze i nie zgorszyć sobą i pomóc na tyle, na ile moja głowa i moje siły mi pomogą, nie wiem, do ile, przez ile jeszcze lat. To chyba taki jest mój.
Emanuelo, w takim razie razem z Olą i pewnie częścią słuchających życzymy jakby takich wielu błogosławieństw i dziękujemy za to, co takiego dobrego robicie i że jesteś takim nośnikiem tej takiej tradycji, takiej kulturowo-cywilizacyjno-duchowej. Kolejny zakon, dziękuję. Kolejna jakaś mocna dziękuję. Idea, kolejne pragnienie zrobienia czegoś dobrego. Dziękuję, mam nadzieję, że to, co opowiadałaś, to, o czym rozmawialiśmy, będzie inspiracją dla wielu osób nas słuchających. Dziękuję ci bardzo, Emanuelo.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.